Bajkowisko.pl zaprasza.
Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.
Dla Bajkowiska Maria Werycho, Leśne opowieści, czyta Karolina Muszalak-Buława. Był sobie duży i stary las. Istniał z pewnością od dawna, ponieważ nawet najbardziej wiekowi ludzie na wsi nie pamiętali, kiedy jego drzewka były młode. Jedne pnie były już tak grube, że nawet w kilka osób nie sposób było je objąć. Inne znowu tak wysokie, że ni gołym okiem nie można było dojrzeć ich wierzchołków. Las ten w ciągu swego długiego życia dużo widział, dużo słyszał i dużo też przecierpiał. Nie z jedną nawałnicą deszczową, nie z jedną zamiecią śnieżną stoczył walkę. Może właśnie dlatego był dziś tak spokojnym i litościwym dla każdego. Hojnie rzucał wkoło swój cień, w lecie darzył chłodem. Zwierzętom pozwalał kopać w ziemi legowiska i doły. W dziuplach swoich drzew chował wiewiórki i ich zapasy. Gałązkami podtrzymywał ptasie gniazda, a na listkach i igłach chował robaczki. Okrywał je przed deszczem. Trudno wyliczyć wszystkie dobrodziejstwa, które las wyświadczał różnym istotom dookoła. Nigdy też nie stał spokojny. Wierzchołki jego drzew prawie zawsze pochylały się ku sobie, ruszały listkami i igłami, szumiały tak, jakby opowiadały sobie dawne dzieje. A miały sobie do opowiadania naprawdę sporo. Jeśli jesteście ciekawi, posłuchajcie kolejnych historii, a wiele dowiecie się o dziejach lasu. Na początek opowiem wam kilka przygód leśnych zwierzątek. W kolejnej części będzie o ludziach, których los w jakiś sposób splótł się z historią lasu. Sami posłuchajcie. Wiewiórka. W obszernym lesie iglastym mieszkała mała i zwinna wiewiórka. Kiedykolwiek by jej nie spotkać, zawsze była wesoła. Prawdę mówiąc, nigdy też nie miała żadnego powodu do smutku. Cały las należał do niej, a kiedy tylko miała na to ochotę, w podskokach przemieszczała się do innego. Mogła nazbierać tyle szyszek i orzechów, ile chciała. Nikt jej nie zabraniał, nie przeszkadzał. Co prawda, czasem trafiali się jacyś nieprzyjaciele, ale wiewiórka umiała uciekać tak sprytnie i zwinnie, że dotąd jeszcze nikt nie zdołał jej dogonić. Także burze, wiatry czy niepogody nie były niczym strasznym dla wiewiórki. Miała bowiem swe własne, bezpieczne mieszkanie w dużej dziupli starego dębu. Nigdy nie dostała się tam ani kropelka deszczu, ani nawet wiatr nie doleciał przez żadną szparę. Na zimę na skórze odrastało jej gęste i ciepłe futerko. Mogła w nim przetrwać nawet największe mrozy. Zimą nie było już co prawda na leszczynie orzechów, ale miała przecież spore ich zapasy złożone w swej dziupli. Uzbierała je jeszcze na jesieni. Długo tak szczęśliwie i beztrosko skakała sobie nasza wiewiórka po lesie, żadnej przykrości nie zaznawszy. Aż pewnego zimowego ranka zdarzył się jej prawdziwie smutny wypadek. Siedziała sobie na grubej gałęzi sosnowej i wybierała z szyszki ziarenka. Wtem usłyszała szczekanie. Pod drzewem czyhał na nią pies. Patrzył na nią i nerwowo wyszczerzał zęby. Wiewiórka śmiała się z tego. Dobrze wiedziała, że to nie kuna, więc na drzewo się nie wdrapie. Ani nie sowa, z góry nie spadnie i nie porwie jej. A niech sobie szczeka, pomyślała, nie przerywając swego zajęcia. Nagle rozległ się strzał, jeden za drugim. Wiewiórka nie zdążyła się nawet zorientować, a już znalazła się na ziemi. Zakręciło jej się w głowie i poczuła straszny ból w nodze. Nie wiedziała, co się dzieje. Najpewniej padła ofiarą jakichś myśliwych. Co teraz ze mną będzie? Kwiliła cicho. Na szczęście, niedługo potem przechodził tędy młody gajowy. Zauważywszy wiewiórkę, podbiegł i wziął ją na ręce. Jeszcze żyła. Ponieważ obie nóżki miała przestrzelone, nie mogła stać ani biegać. Podniosła tylko swą główkę i żałośnie zapiszczała. Gajowemu zrobiło się żal biednego stworzenia. Włożył ją do torby i zaniósł do domu. Sprawił tym wielką radość swoim dzieciom. Od razu uprosiły ojca, żeby ją zatrzymać. Od weterynarza dowiedziały się o tym, jak opiekować się chorym zwierzątkiem. Już po tygodniu wiewiórka czyniła pierwsze kroki i podskoki po pokoju. Przez ten czas bardzo przyzwyczaiła się do dzieci. Nigdy nie próbowała uciekać. Czuła, że jest wśród ludzi, którzy starają się jej pomóc. A dzieci bardzo się cieszyły, widząc, jak z dnia na dzień wiewiórka wraca do zdrowia. Zrobiły dla niej nawet nową klatkę. Co dzień przynosiły jej bułki, cukier, owoce do jedzenia. Każde z nich lubiło częstować wiewiórkę. A ta nie wybrzydzała wcale. Zjadała wszystko co do jednego, sprawiając tym dzieciom ogromną frajdę. Mijały dni i tygodnie. W końcu wiewiórka odzyskała sprawność fizyczną. Dzieci obmyśliwały teraz, jakich by to nowych figli i sztuczek nauczyć swego pupila. Często do niej przybiegały, ta odpłacała im się życzliwością. Po pewnym czasie, nie wiadomo czemu, zrobiła się jakby smutniejsza. Straciła apetyt, zdarzało się, że wcale nie tknęła bułeczki czy cukru. Ciągle siedziała ze zwieszoną główką. Dzieci były zakłopotane. Poszły po radę do rodziców. Dowiedziały się, że wiewióreczce tak bardzo urosły ząbki, że teraz nie może już ani zamknąć pyszczka, ani też nic zjeść. Wtedy dzieci przypomniały sobie, że przecież dotąd nie dały wiewiórce żadnych orzechów. Pobiegły ich poszukać i wnet całą garść smakołyków wsypały jej do klatki. Wiewiórka zjadła je wszystkie z wielkim apetytem. Gryzła jeden za drugim. Odtąd już nic więcej poza orzechami jeść nie chciała. Po krótkim czasie ząbki faktycznie jej zmalały. Znowu była zdrowa i wesoła. W mieszkaniu Gajowego rozgościła się jak u siebie w lesie. Biegała po wszystkich pokojach, wdrapywała się na szafy, drzwi. Najwięcej uciechy miały dzieci, gdy siadała im na ramieniu. Odważne harce i poczynania wiewiórki mniej podobały się rodzicom. Skacząc po wszystkich kątach, wiewiórka wyrządziła ogromne szkody. Pogryzła meble, dywan oraz nogi u krzeseł. Wszędzie panował nieopisany bałagan. Owszem, może i nie było to grzeczne z jej strony, ale też trudno było ją za to potępiać. Takie już miała przednie zęby, że prędko odrastały i wciąż musiała je ścierać twardymi rzeczami. W końcu rodzice stracili cierpliwość i dzieci musiały się rozstać ze swą wychowanką. Z wielkim żalem wypuściły swą ulubienicę do lasu. Nie był to jednak koniec ich przyjaźni. Co stało się potem? Wiewiórka tak ucieszyła się z tego rozwiązania, że parę razy gwizdnęła wesoło i już była na czubku drzewa. Bo chociaż w przytulnym domu Gajowego wśród dzieci było jej bardzo dobrze, zdecydowanie bardziej wolała swój las. Znowu bujała się na gałązkach, przeskakiwała z jednego drzewa na drugie, chowała się w liściach, zbierała swoje ulubione orzechy. Pełną parą wróciła do swego swobodnego i wesołego życia. Nigdy jednak nie zapomniała o dzieciach, które okazały jej tyle ciepła i przyjaźni. Od czasu do czasu wpadała do ich mieszkania, posiedziała chwilkę, a potem znowu zmykała do lasu. Przebiegły chrabąszcz.
Mam cię, nareszcie!
Krzyknął szpak do chrabąszcza, schwytawszy w dziób.
Że też nad takim marnym robakiem trzeba się tyle namęczyć.
Mój drogi, mój złoty, wołał chrabąszcz, daruj mi życie choć jeszcze chwilkę. Tyle masz w polu innych owadów, zostaw mnie biednego.
Owad brzęczał tak żałośnie, że w końcu szpak ulitował się nad nim. Wypuścił go z dzioba, tylko nogą jeszcze przytrzymał.
Po cóż ci życie, marny robaku?
Zapytał szpak z politowaniem, patrząc na biednego chrabąszcza.
Chciałbym jeszcze obejrzeć trochę świata, odetchnąć świeżym powietrzem, przyjrzeć się słonku. Dziś mija zaledwie drugi dzień, odkąd wyjrzałem na światło dzienne. Brzęczał przyciśnięty nogą ptaka chrabąszcz.
To chyba jakiś żart? Zdenerwował się ptak. Taki duży? A niby, że z jajka dopiero wyszedł? Jak mi tu będziesz takie banialuki plutuł, to zaraz cię schrupię, bez zastanowienia.
Chrabąszcz aż zadrżał ze strachu.
Bo widzisz, nasze dzieciństwo wcale nie jest do waszego podobne. Oj, wcale.
Zaczął znowu.
A co w nim innego?
Zapytał szpak.
Ot, pleciesz głupoty i tyle.
Zechciej posłuchać, a nie pożałujesz, nalegał chrabąszcz. Wyspowiadam ci się ze wszystkiego, co mnie spotkało i co zrobiłem w swoim życiu. Ale najpierw proszę ci, mój miły, drogi szpasiu, podnieś trochę nogę, bo ja nie tylko mówić, ale oddychać tak nie mogę. Nie bój się, nie odlecę przecież. Patrz, jakie skrzydła mam pokaleczone.
Szpak był z natury bardzo ciekawy i chociaż udawał, że go chrabąszcz nic nie obchodzi, w końcu podniósł lekko nogę i przyzwolił na opowieść. Wtedy owad wolnymi krokami dostał się do listka i rozpoczął opowieść.
Pamiętam siebie zaledwie od czasu, gdy wyklułem się z jajka. Byłem wtedy długim pędrakiem. Leżałem w ziemi. Z początku było mi smutno, ciemno i zimno. Dokuczał mi głód. Poruszyłem się raz, drugi, uturowałem sobie drogę, wreszcie dopełzłem do korzeni jakiegoś młodego drzewka. Ugryzłem kawałek. Posmakowało mi. Spróbowałem jeszcze drugiego, trzeciego. Powoli objadłem korzonki młodych drzewek i trawek.
Ach, ty nic, poniu! Oburzył się szpak. Ty od dzieciństwa wyrządzasz szkody! Na pewno nie podaruję ci życia!
Powiedział i znowu zbliżył się do chrabąszcza.
Czekaj, czekaj! Powstrzymywał go chrabąszcz. Jeszcze najciekawszego szczegółu z mojej historii nie słyszałeś!
Szpak pohamował się, cofnął, a chrabąszcz mówił dalej. 3 lata spędziłem tak w ziemi.
3 lata?
Wykrzyknął ptak.
I przez 3 lata nie znalazł się nikt, co by cię ukarał za rabunek?
Owszem, dosyć mieliśmy nieprzyjaciół. Szczególnie kret nie dawał nam spokoju. Iluż to naszych braci wyginęło? Czy to mało jest w ziemi owadów, które czyhają na naszą skórę? Mnie szczęśliwie udało się przetrwać. W 4. roku życia poczułem, że moja skóra jakby tężeje. Czułem się ociężały, straciłem apetyt i zrobiłem się senny. Wylazłem nieco wyżej ku powierzchni ziemi. Po tym, jak przekształciłem się w poczwarkę, zasnąłem.
Przepraszam cię, mój drogi, przerwał zniecierpliwiony szpak. Ale twoja opowieść zaczyna się dłużyć, a ja naprawdę jestem głodny i dłużej już czekać nie mogę.
Zaraz, zaraz, zawołał chrabąszcz. Zjesz mnie, owszem, tylko wysłuchaj najciekawszego szczegółu z mojego życia.
A prędko to nastąpi?
Za niedługo, zapewnił go owad i wyprostował swoje nadszarpnięte skrzydło. 5 roku, a może i więcej, tak przespałem. Podobno leżał nade mną śnieg, a mrozy ściskały ziemię, ale ja nic a nic z tego nie czułem. Wreszcie obudziłem się, zupełnie odmieniony. Jak każdy owad miałem głowę, piersi i odwłok, 6 nóg, 2 pary drobnych skrzydeł, a na głowie różki ze szczoteczkami do odgrzebywania ziemi z oczu. Jednym słowem, owad doskonały!
I zapewne czym prędzej poleciałeś nowe liście objadać! Już ja cię znam, szkodniku jeden!
Gniewnie zawołał szpak i energicznie doskoczył do chrabąszcza.
Zaraz!
Zatrzymał go chrabąszcz i sam odrobinę się cofnął. Teraz już dochodzimy do najciekawszego miejsca! I opowiadał dalej. Niedługo siedziałem w tej ciasnej ciupie. Szarpnąłem energicznie raz, drugi, aż zerwałem oponę i wreszcie byłem wolny. Chciałem wdrapać się do góry. Zabrzęczałem, zatrzepotałem skrzydłami i wzniosłem się wysoko, wysoko. O tak! I po tych słowach chrabąszcz poderwał się energicznie do góry, ani się szpak nie obejrzał, jak ten fruwał wolny wysoko nad nim.
Nikczemny urwis! Udawał nieszczęśnika, a to oszust okrutny!
Krzyczał gniewnie ptak, próbując dogonić chrabąszcza. Na próżno jednak. Chrabąszcz wzbił się już wysoko i tylko z daleka brzęczał: bywaj zdrów, przyjacielu! Doszedłem do najciekawszego miejsca w moim opowiadaniu, a na przyszłość bądź mądrzejszy!
Brawo, Szpasiu! Brawo!
Śmiały się inne ptaki.
Ładnie zostałeś przez owada w pole wyprowadzony!
Szpak rzeczywiście zawstydził się niepomyślnym zakończeniem łowów i czym prędzej ukrył się przed kolegami w gęstwinie. Chrabąszczowi natomiast przysporzyło to zdarzenie wielkiej sławy. Wszyscy w lesie podziwiali go za to, jakim opanowaniem i sprytem wykazał się w obliczu niebezpieczeństwa. Jastrząb. W dużym, starym lesie, na najwyższym drzewie, było gniazdo jastrzębia. Odkąd tam mieszkał? Tego nikt nie pamięta. Jastrząbki znały go od czasów, kiedy same były jeszcze pisklantami. Gołębie zarzekały się, że jak tylko daleko pamięcią sięgnąć mogą, jastrząb zawsze był w lesie. Zapewne osiadł tam dawno. Pewnie był stary, ale kto by to poznał? Zawsze miał jednakowo szare pierze. Dziób wcale mu się nie stępił, szpony nie zmalały. Jakim był, takim pozostał. Las był domem dla wielu ptaków, ale każdy z nich tak jakoś się urządzał, że drugiemu w ogóle nie przeszkadzał. Tylko jastrząb wszystkim dokuczał. Ile nieszczęść spowodował, nikt zliczyć nie zdoła. Pewnego razu dzika gołębica siedziała w gniazdku, uważnie przyglądała się swoim małym pisklętom. Cieszyła się, że tak dobrze wyglądają, całowała je, gruchała, aż nagle usłyszała szelest na gałęzi. Zadrżała z niepokoju, zaraz poleciała zobaczyć, czy jej dzieciom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Na wierzchołku drzewa czaił się jastrząb drapieżnik. Najdrobniejszy ruch któregokolwiek pisklęcia mógł skończyć się tragicznie. Gołębica gwałtownie wzbiła się w niebo, skupiwszy uwagę orła na sobie, ocaliła dzieci. Sama wycieńczona wróciła do gniazda dopiero następnego ranka. Dotąd nie wiadomo, jak udało jej się ujść cało z pogoni drapieżnika. Drapieżnik prześladował nie tylko same ptaszki. Czyhał też na króliki i młode zajączki. Pewnego razu jastrząb leciał gdzieś na żer. Wtem w dole zauważył zająca. Z wysokości rzucił się na ofiarę, nie przypuszczając nawet, że sam sobie zgubę gotuje. Dopadł zająca, lecz ten był wyjątkowo silny. Zając uciekał, a jastrząb z uwięzionymi w jego skórze szponami musiał siedzieć na nim. Galopowali tak przez całe pole. Ani się zając nie mógł wyswobodzić ze szponów jastrzębia, ani jastrząb wyrwać swoich pazurów. Nie wiadomo, kto komu pomógł. Na szczęście obaj wyszli z tej ucieczki żywi. Z lekkimi szkodami. Jastrząb miał jeden palec złamany, a zając był pokaleczony. Obaj szybko doszli do siebie. Z takim sąsiadem nikt jednak w lesie nie mógł czuć się bezpieczny. Wszyscy dziwili się, że jastrząb zachowuje się tak, jakby serca nie miał. Nikogo nie żałuje, do nikogo się nie przywiązuje, z nikim nie przestaje. Najbardziej dziwiła ich nieczułość jastrzębia dla swych własnych dzieci. Każdy ptaszek chce jak najdłużej przebywać ze swymi dziećmi. Jastrząb wypędzał młode z gniazda, jak tylko się opierzyły. Dopóki były w gniazdku, pielęgnował je i karmił, lecz gdy tylko urosły im skrzydełka i nauczyły się fruwać, od razu wypędzał. Co więcej, nie pozwalał im nawet pozostać w tym samym lesie.
I cóż mu te dzieci szkodzą?
Nie dowierzała zięba, która nieraz tym przepychankom przyglądała się z wierzchołka drzewa. Jastrząb drapieżnik czuł się w swym lesie zupełnie bezkarny. Robił co chciał, z nikim się nie liczył. Aż w końcu wydarzyła się taka historia. Zwierzęta usłyszały nagły, hałaśliwy trzepot. To wszystkie drapieżniki naraz, jastrząb i jego dzieci, rzuciły się z impetem na jedną gałąź. Ptaki, nie wiedząc, co się dzieje, uważnie obserwowały całe to tajemnicze zdarzenie z góry. Po chwili wzbiło się w górę tylko parę młodych. A jastrząb? Czekały zniecierpliwione. Jastrząb był już w pułapce. W końcu ludzie znaleźli sposób na tego szkodnika. Do dużej gałęzi przymocowali siatkę, zawiesili w niej białego gołębia, nieprawdziwego jednak, lecz atrapę. Jastrzębie, spostrzegłszy łatwą zdobycz, rzuciły się na nią z impetem. Stary jastrząb był najzręczniejszy. Z wielką siłą i prędkością wpadł do siatki. Gdy zorientował się, że gołąb jest sztuczny, nie było już dla niego ucieczki. Ludzie złapali, a potem wywieźli drapieżnika w odległe miejsce. Zresztą on sam, mając w pamięci ośmieszenie, jakie go tu spotkało, nigdy już nie zamierzał wracać do tego lasu. Żadne ze zwierząt nie żałowało jednak jastrzębia. Nikt o nim dobrze nie wspominał, bo też i on przez całe życie dbał tylko o siebie, a innym stale wyrządzał krzywdy. Borsuk. W zaciszu gęstego lasu, pod rozłożystą jodłą, borsuk kopał dół. Od kilku dni już nie spał, nie jadł, tak był przejęty przygotowywaniem dla siebie mieszkania. Niełatwa to była robota. Najpierw trzeba było wykopać spory dół, nie żadną łopatą jednak, lecz własnymi pazurami. Potem porobić w nim komory. Jedną na spiżarnię, gdzie można chować zapasy, drugą na śmietnik, a kolejną, największą, dla siebie na legowisko. Tu trzeba było urządzić otwór, żeby czyste powietrze mogło wpadać do środka, a na dole przygotować posłanie z mchu i liści. Niemało to trudu i pracy kosztowało borsuka. W dodatku zależało mu na czasie. Śpieszył się, bo późna jesień nadchodziła, a nowy dom nie miał jeszcze dachu. W tym roku było to już drugie legowisko borsuka. Wcześniej miał bardzo wygodne mieszkanko, całkiem niedaleko stąd. Nie wiadomo jednak, kto i dlaczego zaczął mu nagle robić w dole nieporządki. Podczas krótkiej nieobecności właściciela ktoś zniszczył posłanie, a ze spiżarki zabrał wszystkie zapasy. To dopiero się borsuk zezłościł. A ile się namęczył potem, żeby schwytać nikczemnego sprawcę. Zupełnie jednak nie miał szczęścia. Czasem pilnował mieszkania cały dzień, nigdzie nie wychodził, od czasu do czasu tylko łeb wysunął, lecz wtedy nikt się nie zjawiał. Wystarczyło natomiast, że na żer na krótką chwilkę wyszedł, a już po powrocie zastawał w domu ruinę. Gniewało go to, męczyło, w końcu stracił cierpliwość i postanowił się przeprowadzić. Zaczął szykować nowe mieszkanie.
Gdybym tylko przyłapał tego psotnika, złościł się w myślach, to bym mu wszystkie kości pogruchotał.
Można było uwierzyć mu na słowo, bo nie tylko był wielki z niego złośnik, ale i siłacz. Długo zajęło mu urządzenie nowego mieszkania. Starał się jak mógł, lecz i tak nie udało mu się dopracować wszystkich szczegółów, jak to było w poprzednim. Musiał się zresztą śpieszyć, by zdążyć przed nadejściem zimy. Po skończonej robocie należał się borsukowi porządny posiłek. Po pierwsze dlatego, że był już zmęczony i bardzo głodny, a po drugie, że niebawem miał zapaść w sen zimowy. Musiał się więc posilić na zapas. Borsuk nigdy nie wybrzydzał w jedzeniu. Zjadał wszystko, co mu się tylko przytrafiło. Owoce, korzenie, ślimaki, ryby, węże, ptaki, myszy, króliki, nawet robakami i owadami nie gardził. Znalezienie jedzenia nigdy nie przysparzało mu żadnych kłopotów. Tym razem, kiedy czatował na swą zdobycz, został znienacka napadnięty przez psy. Usłyszawszy ujadanie, zerwał się czym prędzej i zaczął uciekać. Szczęśliwym trafem napotkał po drodze swą starą norę.
Skryje się tu bezpiecznie, pomyślał ucieszony.
I tak zrobił. Zdziwił się bardzo, kiedy w swym dawnym domu zobaczył cwanego lisa.
Wiem już, kto wyrządził mi te szkody, pomyślał skrycie.
I nagle taka go ogarnęła wściekłość, że już miał dopaść zbrodniarza i pomścić wszystkie swoje nieszczęścia, lecz w przebłysku rozumu przypomniał sobie o psach, które goniły go przed chwilą. Siedział więc cicho i dopiero wieczorem przemknął sposobem do swego nowego mieszkania. Nie zapomniał jednak o nieprzyjacielu i poprzysiągł, że przy pierwszym spotkaniu porachuje mu kości. Na szczęście dla lisa przyszły wczesne mrozy i borsuk już ze swej nory nie wyszedł. Skręcony w kłębek, schował głowę pomiędzy przednie łapy i zasnął twardym snem. A zemstę nad lisem odłożył do przyszłej wiosny. Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich. W lesie znajdowało się mrowisko. Pod nim mnóstwo korytarzy. W korytarzach leżały jajka mrówek, a w nich przyszłe mrówcze dzieci. Spały już tak od 15 dni. Nagle skorupka jednego z jajek pękła. Jednak to, co wydostało się ze środka jajka na świat, wcale nie przypominało mrówki. Był to mały robaczek, liszka, której ciałko było zupełnie przeźroczyste, całe złożone z prążków. Nie miała ani nóżek, ani skrzydeł i tak jeszcze była słaba, niezaradna, że żal było patrzeć. Ledwo wydostała się liszka z pęcherzyka, zrazu spostrzegła nad sobą dużą mrówkę, przyszłą opiekunkę. Z początku strasznie się zlękła, ale gdy stara mrówka zaczęła ją delikatnie smagać swym wilgotnym języczkiem, liszka powoli się oswoiła. Ciepła kąpiel i nacieranie skóry sprawiły jej wielką przyjemność. Piastunka odeszła na chwilę, lecz szybko wróciła z porządną porcją smacznej kaszki. Pierwsze pożywienie wzmocniło liszkę. Teraz nawet łebek potrafiła już sama podnieść do góry. Nazajutrz, wczesnym rankiem, piastunka znowu przybiegła. Wstawaj, śpiochu, wstawaj! Powiedziała mrówka, trącając małą mackami swoimi odnóżami. Idziemy na spacer. Nie będziemy tu przecież cały dzień w wilgoci przesiadywać. Na spacer? Pomyślała liszka. I jeszcze coś chciała powiedzieć, ale piastunka prędko wzięła ją na plecy i wyniosła na wierzch mrowiska. Ciepło i przyjemnie było leżeć na słońcu. Liszka podnosiła łebek, przeciągała się, a piastunka nie odstępowała jej ani na krok. Karmiła ją, to znowu przenosiła na słoneczną stronę. Pilnowała, aby nikt nie wyrządził jej krzywdy. Dopiero wieczorem, gdy słońce zaczęło się zniżać, mrówka znowu zaniosła małą do podziemnych korytarzy. I tak było przez cały tydzień. Liszka urosła, wzmocniła się. Pewnego dnia znów ogarnęła ją straszna senność. Wypuściła wtedy z pyszczka pajęczynę i zaczęła się w nią owijać tak dokładnie, że niedługo potem prawie w ogóle nie było jej widać. Wkrótce zamieniła się w poczwarkę. Znowu zachciało ci się spać? Zauważyła piastunka. Śpi zatem spokojnie, już nie będę cię budziła. Przyniosę cię tylko, bo tu mogłabyś zmarznąć. Mrówka wciąż troskliwie opiekowała się poczwarką. Teraz doglądała jej nawet pilniej, gdyż mnóstwo ptaków czyhało na poczwarkę jako na bardzo smaczne pożywienie. Minęły kolejne 2 tygodnie. Młoda mrówka wreszcie się obudziła. Kręciła się i wierciła, nade wszystko chciała już wydostać się ze swej kołyski. Wreszcie udało jej się zrobić szczękami mały otwór, ale za nic nie mogła wyplątać swych nóżek z pajęczyny. Dostrzegła to piastunka i wnet pomogła jej się wyswobodzić. Teraz nie była to już ani liszka, ani poczwarka, tylko prawdziwa mrówka. Chociaż jeszcze mała, miała i łepek, i piersi, i odwłok, i 6 nóżek. Wyglądała dokładnie tak, jak jej piastunka. Nawet macki miała. Nareszcie jesteś, próżniaczku, rzekła czule piastunka. Na pewno zgłodniałaś. Oj tak, bardzo, odpowiedziała mrówka. To chodź, schowałam dla ciebie kawałek mięsa. Wtedy młoda mrówka szła po raz pierwszy o własnych siłach. Podróż długimi korytarzami była dla niej nie lada wyzwaniem. Czy prędko wyjdziemy na wierzch? Pytała. Jeszcze trochę. Tak ci się spieszy? Ależ długa ta droga. Chyba nie ma końca, mówiła zniecierpliwiona mała. Zaraz będziemy, już zaraz. Patrz, już światło się przedziera. Nareszcie! Zawołała mała, przedostawszy się. Ach, jakże to ładnie, jak jasno! I okrążyła pagórek dookoła. Nigdy już nie wrócę do tego ciemnego dołu. Tam tak zimno, wilgotno, zostanę tutaj. I została. A dzień był upalny. Młoda mrówka, czując się silną, postanowiła obejść mrowisko. A że nogi miała jeszcze słabe, co chwilę się potykała. Zbliżało się południe i słońce coraz mocniej przypiekało. Mrówka źle znosiła upały. Nie umiała sobie z tym poradzić i przypłaciłaby to pewnie życiem, gdyby nie pomogła jej piastunka. prędko chwyciła ją za głowę i wciągnęła z powrotem do mrowiska. Nie było to jednak łatwe, bo mała broniła się przed tym jak mogła. Tupała nóżkami i krzyczała. Piastunka postawiła jednak na swoim. Idę spać! Nie lubię w tym ciemnym kącie siedzieć, chcę do światła! Upierała się mrówka. W końcu wyszła. Na kopcu w mrowisku panował wielki ruch. Jedne mrówki przynosiły patyki, drugie igły, inne porządkowały przyniesione rzeczy, jeszcze inne naprawiały zepsuty kopiec. To znowu przebijały jakieś doły w ziemi, a były i takie, które zanosiły mszyce do środka mrowiska. Dla kogo one noszą te stworzenia? Zapytała nieśmiało mrówka, podchodząc do jednej z robotnic. Dla wszystkich, odpowiedziały krótko mrówki. Odejdź stąd, bo przeszkadzasz. Nie mamy czasu na rozmowę z tobą. Z drogi! Zawołała druga mrówka. Czy nie widzisz, że robię korytarz? Zaledwie mała się odsunęła, gdy trzy inne duże mrówki, zrzucając z siebie igłę choiny, zaczepiły ją.
Oj, boli! Boli!
Krzyknęła. I dobrze ci tak, próżniaku. Nie masz innego miejsca? Tylko tu koło nas się kręcisz? Mrówka usunęła się na bok i przypatrywała się teraz z daleka. A one wszystkie były zajęte. Nie ma tu z kim porozmawiać ani pofiglować, pomyślała sobie rozczarowana. Wtem dojrzała kilka mrówek, które zdawały się nic nie robić, tylko obchodziły mrowisko. Podbiegła do nich. Dzień dobry, pani. Gdzie pani się tak śpieszy? Zapytała mała, goniąc mrówkę. Nie mam czasu z tobą rozmawiać. Nie widzisz, że jestem na straży? A kogo pani pilnuje? Wszystkich, odpowiedziała mrówka. Ale była już tak daleko, że mała ledwo mogła ją usłyszeć. Co w tym przyjemnego, wciąż pracować dla kogoś? Pomyślała znudzona zastaną sytuacją mała. Tymczasem na brzegu mrowiska jakaś mrówka ciągnęła skrzydło muchy. Usiadła chwilkę odpocząć i dostrzegła młodą mrówkę. A cóż ty tu robisz, mała?
Nic, spaceruję sobie.
Patrzcie państwo, kiedy my wszystkie tak ciężko pracujemy, ona sobie spaceruje. Dobre mi to. Jesteś już duża. Nie wstydzisz się tak próżnować, kiedy wokół ciebie tyle roboty? Na pewno mogłabyś w czymś pomóc, gdybyś tylko chciała. Spójrz na siebie. Urodzona budowniczka, zgrabna, silna, szczęki masz mocne. Chętnie wezmę cię na naukę, oznajmiła mrówka. Chcesz?
O tak, bardzo chcę, bo tu wszyscy tak źle się ze mną obchodzą, a przy tym nudzi mi się tak samej.
To biegnij za mną, powiedziała stara mrówka i poszła naprzód.
Będę budowniczką,
powtarzała sobie mrówka wesoło. Ogromnie ucieszyła się z nowego zajęcia i pomaszerowała za starszą mrówką. Najpierw szły ścieżką, potem łąką, wreszcie zatrzymały się pod choinką. Dla młodej mrówki była to bardzo męcząca wędrówka, lecz nawet nie śmiała się zatrzymać.
Teraz musimy szukać patyków. Będą potrzebne na filary korytarzy, powiedziała stara.
Zaledwie zaczęły rozgrzybywać ziemię, gdy napotkały smaczny kąsek.
Najpierw zjedzmy, powiedziała mała.
Jak to? Same zjeść mamy? Zdziwiła się stara mrówka. Czy ty sądzisz, że to wszystko dla nas tylko będzie?
Nie, moja droga, to dla wszystkich. Wróćmy się do mrowiska, prędko zawołać nasze siostry, na pewno i one zechcą się posilić.
I tak zrobiły. Wszystkie mrówki uczestniczyły w posiłku.
A teraz, posiliwszy się, chodźmy do roboty, powiedziała mrówka. Weź to ziarnko piasku i zanieś je do mrowiska, a gdy je położysz, wracaj prędko w to samo miejsce, wtedy razem zaniesiemy tę gałązkę.
Mała mrówka wykonała wszystko jak należało.
Nieźle się sprawiasz, pochwaliła ją stara. Gdy dorośniesz, pójdzie ci jeszcze sprawniej. A teraz zapamiętaj, nigdy nie wracaj do domu bez żadnego materiału budowlanego. Czy to będzie grudka ziemi, czy żywicy, czy patyczek, wszystko zbieraj i na kopiec przynoś.
Ale po co? Dla kogo to wszystko budujemy? Mała wciąż nie mogła zrozumieć.
Dla wszystkich. To ty nie wiesz?
Znowu dla wszystkich? Wszystko dla wszystkich? Powtarzała mała z coraz większą niecierpliwością. Nic z tego nie rozumiała.
Taki już mamy zwyczaj, moja mała. Odrzekła jej wtedy stara mrówka. Jeden pracuje dla wszystkich, a wszyscy dla jednego. Zapamiętaj to sobie, bo od dziś przyjmujemy cię do gromady mrówek budowniczych.
Młoda mrówka była z tej nazwy bardzo dumna. Podziękowała swojej opiekunce i odeszła. Dziś pracuje jak inne mrówki, od rana do późnego wieczora. A gdy czasem najdzie ją zwątpienie, powtarza sobie przykazanie innych mrówek.
Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego. I znowu zabiera się do roboty. Szybko przekonała się, że to dobre prawo. Nikt już nie woła na nią z drogi. Nikt nie narzeka, że mu przeszkadza, a przeciwnie, każdy jej ustępuje i pomaga. Praca koło mrowiska jest ciężka, ale za to jakże miły wydaje się potem każdy odpoczynek. Wieczorem wszystkie mrówki gromadziły się na kopcu. Opowiadały sobie, żartowały i śmiały się z różnych przygód doznanych w czasie pracowicie spędzonego dnia. A opowieści nie miały końca.
Koniec.
Bajka pochodzi ze źródeł Polony.
Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.